Wywiad polityczny.
Czwartkowy wywiad polityczny. Maciej Kluszka, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o kontrolach Willi Plus w programie ministra Czarnka i odzyskiwaniu pieniędzy, które były wydane niezgodnie z celami tego programu. Po 17.40 w studiu będzie wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Za 20 minut poseł Platformy Obywatelskiej i szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej poseł Michał Szczerba. A teraz z nami jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O KPO porozmawiamy, bo dużo się w tej sprawie dzieje i o terminach też panią minister zapytam, ale najpierw o ważną rocznicę. 75 lat NATO dziś jest świętowane, szef MSZ jest w Brukseli. Skorzystam z pani doświadczenia ambasadorskiego w dyplomacji. Była pani ambasadorem w Rosji. No, NATO było stworzone po to, żeby zabezpieczyć się przed ZSRR. Teraz zabezpieczamy się przed coraz bardziej agresywną polityką Rosji na wielu polach, wielu płaszczyznach. Jak jest NATO teraz, w tym momencie? Ono jest zwarte, stoi na nogach, jest silne i skoordynowane, czy są sfery do poprawienia?
Sfery do poprawienia są zawsze i wszędzie, natomiast paradoksalnie to, że NATO ponownie ma bardzo poważnego oponenta, mówiąc delikatnie, który odwołuje się do instrumentu militarnego w dochodzeniu swoich wyimaginowanych interesów, jakim jest po prostu kolejna emanacja Imperium Rosyjskiego, bo tym był Związek Radziecki, tym jest putinowski totalitarny reżim rosyjski i owszem, wtedy było ZSRR. W jakimś momencie zdawało się, że to się już nie powtórzy i że jest jakaś szansa, że Rosja stanie się przewidywalnym, normalnym, żyjącym pokojowo z sąsiadami i ze światem państwem. Tak się niestety nie stało i tym samym to wznowienie bardzo poważnego zagrożenia ze strony rosyjskiej zmobilizowało NATO, uspójniło NATO, spowodowało, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, a pojawiały się takie głosy w różnym miejscu, także w Europie, podważające sensowność. Dzisiaj nikt nie ma tych wątpliwości. NATO jest konieczne, NATO jest potrzebne. Dla nas, dla Polski, to jest absolutny fundament bezpieczeństwa.
I NATO zbiera też szyki finansowe. Na tym szczycie takim uroczystym, rocznicowym są omawiane też plany na przyszłość. 100 miliardów euro ma mniej więcej zawierać plan pomocy też finansowej dla Ukrainy. Też będzie taka misja, która będzie koordynowała też pomoc taką
systemową
dla Ukrainy. Czy to też jest troszeczkę zabezpieczanie się na to, na wypadek, gdyby prezydentem pod koniec roku Stanów Zjednoczonych został Donald Trump i chciałby uszczuplić dokładanie kasy amerykańskiej, dolarów amerykańskich do NATO?
Sytuacja w Stanach Zjednoczonych, już mówiąc o tych szczelinach, czy tych niepokojach wokół NATO, jakie dzisiaj mamy, jest bardzo niepokojąca. Największe imperium światowe, nasz główny sojusznik, jest w wewnętrznym kryzysie politycznym bardzo głębokim, wskutek czego na przykład nie jest blokada decyzyjna i procesu decyzyjnego, jeśli chodzi o uruchomienie pomocy amerykańskiej dla Ukrainy dzisiaj. I oczywiście z wypowiedzi kandydata na prezydenta, który patrząc na sondaże, nie można wykluczyć, że tym prezydentem, i tu powiem, niestety, choć decyzja jest obywateli amerykańskich, zostanie. Wypowiedzi są bardzo niepokojące. Mówi o, może nie tyle o zamykaniu NATO, ale w poprzedniej kadencji takie rzeczy mu się zdarzało powiedzieć, ale o zmierzaniu do szybkiego pokoju, o tym, że należy, Stany Zjednoczone mają pilnować swoich interesów, a nie jakiejś tam Ukrainy, która jest
jedyną chyba dobrą rzeczą, którą robi Donald Trump, to jest mobilizowanie państw NATO do wydawania przynajmniej tych 2%, tak? To jest...
Rzeczywiście i są oczekiwania Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek sposób artykułowania tych oczekiwań jest dosyć niepokojący i taki konfrontacyjny. Natomiast sam fakt mówienia Europy, Europejczykom, że muszą wziąć większą finansową odpowiedzialność za swoje zbrojenia, jest zasadny. My też to mówimy i to jest słuszne, dlatego że ten parasol amerykański, on nam jest bardzo potrzebny, ale też oczekiwanie, że będziemy wiecznie takim nastolatkiem, którym ktoś się z drugiego kontynentu opiekuje, to jest nieracjonalne. Wróg militarny jest tutaj, jest w Europie i Europa, państwa członkowskie, natowskie, europejskie muszą wziąć pełną współodpowiedzialność za tą sytuację.
Zapytam o drugie trudne tematy. Jutro do gmachu MSZ-u przy Alei Szucha został już wezwany, mamy nadzieję, że przyjdzie, ambasador Jakob Liwne, ambasador Izraela. Będzie rozmawiał z nim wiceszef polskiego MSZ-u Andrzej Szejna. Są bardzo ostre wypowiedzi. Ambasador Izraela, to oczywiście po ataku na konwój z pomocą humanitarną, w którym zginęli obywatele różnych krajów, w tym Polak. Premier Tusk mówi, że nasza solidarność z Izraelem jest narażona na szwank. Szef Polski 2050, marszałek Hołownia, mówi wręcz o zbrodni wojennej. Czy to są adekwatne słowa, czy nie na wyrost?
Na pewno zdarzyła się rzecz okropna, która absolutnie nie powinna była się zdarzyć. Ja jako były ambasador naprawdę z zadziwieniem, mówiąc językiem dyplomatycznym, śledzę ton, sposób w ogóle wypowiadania się ambasadora Izraela. To w ogóle nie jest ta forma, w jakim ambasador powinien komunikować się z krajem i z przedstawicielami państwa, w którym rezyduje, wobec sytuacji, gdzie w działaniach wojennych i na skutek działań wojska izraelskiego zginął absolutnie niewinny polski obywatel. Jeszcze w takich warunkach, w sytuacji, gdzie wiadomo było o konwoju, konwój był oznaczony. No jest tam bardzo wiele dziwnych sytuacji.
Ale zbrodnia wojenna to jest wtedy, kiedy celowo zabijamy cywilów w czasie działań wojennych.
Pytanie jest, tak? Czy to było celowe, czy to było przypadkowe. Mm-hmm. Dlatego jest bardzo zasadne domaganie się transparentnego
śledztwa. Pytanie, czy marszałek polskiego Sejmu powinien od razu ferować wyroki, czy jednak poczekać
Marszałek się domagał śledztwa transparentnego, zadośćuczynienia dla rodziny i takiego jasnego postawienia sprawy, i niestety tego ze strony Izraela nie ma. Ale ja bym chciała tu dodać jedną rzecz, bo jakby o tym, co powiedziałam, wszyscy mówią w Polsce i panuje zgoda. Dzieją się straszne rzeczy w Gazie. Jest bardzo niebezpieczny ten konflikt między Izraelem i terrorystami, której ofiarą staje się ludność cywilna, i ogromnie ciężko się wypowiedzieć, gdzie tak naprawdę jest słuszność, gdzie jej nie ma. To nie jest czarno-biały konflikt. Natomiast my zawsze musimy pamiętać, gdzie jest nasza racja stanu. A nasza racja stanu jest taka, że niebezpieczna jest Rosja i że to tu powinniśmy ściągać uwagę Stanów Zjednoczonych i wszystkich. I dla polskiego bezpieczeństwa najważniejsze jest powstrzymywanie Rosji i zaangażowanie się świata zachodniego i ewentualna eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Odwróci uwagę.
Odwraca uwagę i dla nas jest niestety niebezpieczna. Dlatego to, co się zdarzyło, że Izrael teraz zaatakował irańską ambasadę w Syrii, nie wiadomo jak Irak odpowie, to są wszystko super niebezpieczne dla nas rzeczy, dlatego że odciąga uwagę od Rosji, a Rosja jest bardzo niebezpieczna dla nas tutaj.
A jeszcze odnosząc się do tych słów ostrych jak na dyplomację, prezydent Duda powiedział dziś o tym, że największym problemem Izraela w Polsce jest właśnie ambasador. Do czego to może zmierzać? Czy to może być tak, że my wydalimy ambasadora z Polski?
Ja myślę, że wbrew pozorom to akurat była dosyć wyważona wypowiedź, której, jak rozumiem, zazwyczaj nie bronię prezydenta Dudy, ale tutaj powiedział, że jest duża baza do tego, żeby budować dobre relacje polsko-izraelskie, natomiast ambasador, który się wypowiada w tak arogancki sposób, a to się zdarzyło, no jest naprawdę problemem. I teraz oczywiście wydalenie ambasadora to jest
broń atomowa,
to jest broń atomowa, bo to nie jest pozbycie się tego konkretnego człowieka, tylko to jest bardzo fundamentalny krok dyplomatyczny, który stawia pod znakiem zapytania relacje dyplomatyczne między krajami. Tak więc to nie jest tak, że kraj, w którym jest ambasador, może powiedzieć: dziękujemy za tego ambasadora, poprosimy innego. No na tym etapie
nie ma
takiej możliwości. Można użyć tej bomby atomowej, ale to jednak nie jest najlepsze rozwiązanie.
Myśli pani, że to jutrzejsze spotkanie przyniesie jakieś porozumienie stron, że usłyszymy słowo przepraszam, które się domagamy, czy zobowiązanie do odszkodowania odszkodowanie, bo to też o tym
premier i szef MZ-u. Będzie wręczona nota dyplomatyczna. Jest cała taka gradacja różnych kroków w dyplomacji, które się podejmuje, żeby zaznaczyć swoje stanowisko, swoje głębokie niezadowolenie, oburzenie i tak dalej. Wszystko to służy do tego, żeby się na koniec jednak porozumieć i żeby nie używać w relacjach międzynarodowych takich instrumentów atomowych, od których potem już nie ma odwrotu. Więc oczywiście liczę na to, że strona izraelska zmieni ton, bo to jest kluczowe. To znaczy zmienienie tonu i poszanowanie tej sytuacji, że zginął polski obywatel w bardzo nieoczywistych okolicznościach i po prostu mówienie tak się dzieje na wojnie, a już najgorsze mówienie, wskazywanie, że wy to tak, bo antysemici, no to jest fatalny sposób argumentowania
i
w tej
sytuacji.
Cała
sprawa chyba odsunie uzupełnienie braków w ambasadzie polskiej w Izraelu, desygnowanie ambasadora, wysłanie tam ambasadora Polski chyba się przeciągnie w czasie.
To jest do decyzji oczywiście tutaj i ta decyzja, jak wiemy, desygnowanie ambasadora, to musi być wspólna, to jest jakby troszeczkę już inny obszar polskiego procesu decyzyjnego,
gdzie musi być rządu też.
Tak, gdzie musi być zgoda i pana prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych i to też oczywiście nie jest takie proste.
Przechodzimy z jednej bliskiej pani sfery działania, czyli dyplomacji, do KPO, bo jest pani teraz szefową resortu funduszy. Jak idą renegocjacje? Kiedy wyślemy wniosek do Komisji Europejskiej? Bo pani chyba mówiła o kwietniu zawsze na konferencjach prasowych, że kwiecień będziemy prosić o renegocjacje, bo chodzi o to, że z terminem do końca sierpnia 26 roku z wszystkimi projektami możemy się po prostu nie wyrobić. Wiemy przez co? Przez opóźnienie z pozyskaniem KPO.
Mamy 2 lata opóźnienia. Wysłaliśmy pierwszy wniosek o płatność. I w połowie kwietnia, myślę, że mogę zaryzykować, że będzie to 15 kwietnia, ale tak 99%, otrzymamy pierwsze środki 6,3 miliarda euro. Natomiast chcemy składać kolejne wnioski o płatność i naszą ambicją jest złożenie tuż po wakacjach, już no powiedzmy na 1 września, ale to jest symboliczne, od razu 2 i 3, czyli to jest to przyspieszenie, żeby to się mogło zdarzyć.
Bo 2 wnioski można w połowie roku, tak? Maksymalnie.
Są okienka 2, w których można złożyć tyle wniosków, ile się da. Normalnie 1 to już jest bardzo dużo, ale my przyspieszamy. Dlatego 15 grudnia złożyliśmy pierwszy wniosek poprzedni rok i teraz chcielibyśmy wykorzystać 2 okienka i jeszcze tak idealnie by było wykorzystać 2 okienka, za każdym razem 2 wnioski. No ale to by wymagało jakiegoś zawrotnego tempa, nie tylko...
Czyli na urlop letni raczej się pani nie wybiera.
To się okaże, natomiast na razie jestem skoncentrowana na tym, żeby bardzo szybko z tym procesem iść. I teraz w międzyczasie, w całym tym procesie implementowania KPO wchodzi jeszcze kwestia rewizji. Dlatego, że my dostaliśmy program reform i inwestycji, który w jakiejś części w przekonaniu tego rządu jest zły rozwojowo dla Polski, jest nieakceptowalny, jest nierealizowalny w tym czasie. Więc ta rewizja w pewnym zakresie to jest must, to jest konieczność i trzeba ją bardzo szybko zrobić, bo w czasie rewizji nie można składać wniosków. Więc złożyliśmy wniosek, teraz szybciutko robimy tę rewizję.
A co wyrzucamy z planów rządu Mateusza Morawieckiego?
Rzecz, którą na przykład podnosiłam jako zadziwiającą, ale tak rząd PiSu to wpisał do KPO, to jest podatek od samochodów spalinowych. Czyli mając na uwadze sytuację w Polsce, gdzie na samochody elektryczne stać najbogatszych, no byłoby to podatek ustawiony dokładnie na opak.
A to ciekawe, bo temu się sprzeciwiała bardzo suwerenna Polska.
A wpisali to do KPO i to jest jedna z rzeczy, które bardzo asertywnie...
Komisja Europejska się zgodzi na to, żeby to były zachęty, a nie podatki?
Bardzo asertywnie mój resort to negocjuje, dlatego że uważamy, że to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. I teraz jak najbardziej czysta energia, modernizacja, czyste powietrze i w ogóle zmierzanie w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, to jest wszystko bardzo dobre, ale to trzeba robić zachętami, stwarzaniem możliwości dla ludzi, a nie obkładaniem podatkami aut, kiedy dzisiaj tylko najbogatszych stać na samochody elektryczne, a te samochody elektryczne mają za mały zasięg, nie mamy jeszcze stacji ładowania, no jakby nie jest to realistyczne.
Czyli
więc
zaliczkę mamy,
w tym kierunku
to już
nie
wiemy,
można pójść.
Dobrych kilka tygodni temu, w połowie kwietnia możliwy termin na pierwszą zaliczkę i też w kwietniu wniosek o renegocjację niektórych planów.
My już rewizję dorozmawialiśmy wewnątrz rządu. W poniedziałek będą konsultacje publiczne tej rewizji. Wszystko zostało wywieszone w internecie, jest pełna transparentność. W poniedziałek są konsultacje online, są konsultacje też na miejscu z podmiotami zainteresowanymi obywatelami wręcz, więc to wszystko bardzo transparentnie. W końcu kwietnia będzie decyzja Rady Ministrów co do ostatecznego pakietu renegocjującego i potem 3 miesiące ma komisja na decyzję.
Już kończy nam się czas.
Wnioski,
ale dopytam
kolejne
o coś, co jest bardzo blisko ludzi, bo też mówiliśmy dzisiaj w serwisach TOK FM, że na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej mogą już składać wnioski do KPO, mimo że jeszcze ta pierwsza transza do nas nie dotarła. Rozumiem, że to jest przygotowanie się po to, żeby przygotować wnioski. Jeżeli pieniądze już będą, to od razu będą realizowane projekty.
My już realizujemy KPO. Zostało już wydane prawie ponad 1,5 miliarda złotych na czyste powietrze, na wsparcie żłobków, na laptopy dla nauczycieli,
na szerokopasmowy
internet
dołączyć.
I jest ogłoszony nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych, które straciły na COVID-zie. I w efekcie tego potrzebują teraz impulsu rozwojowego i ten impuls rozwojowy mogą dostać. Więc tych naborów z KPO jest ogłoszonych dużo i duża część już jest z nich realizowana. Nie czekając na środki, po prostu działamy, bo już naprawdę nie ma na co czekać.
Maszyna ruszyła. Będziemy oczywiście kolejne etapy realizacji KPO obserwować. Za informację bardzo dziękuję szefowej resortu funduszu i polityki regionalnej pani minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
Dziękuję bardzo.
Informacje.